Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.
Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej, Gdańskiego Oddziału IPN. Dobry wieczór, szanowni słuchacze. W którym roku ostatni Polak wyszedł z sowieckiego łagru? W 45? A może w 56 albo w 58, ostatnim roku tak zwanych repatriacji Polaków z Kresów? Żadna odpowiedź nie jest dobra. Poświadczy o tym nasz dzisiejszy świadek historii. W Gdańsku mieszka pan Feliks Kuklis, emerytowany kierowca ciężarówki, który opuścił łagier w Mardawskoj SSR w czasach Edwarda Gierka. Urodził się podczas niemieckiej okupacji Wileńszczyzny w roku 1942 w rodzinie polskich rolników. Jego dwaj stryjowie byli żołnierzami wileńskiej AK. Litewskie brzmienie nazwiska ginie gdzieś w mrokach historii. Rodzina od pokoleń była polska. W 1945 Kuklisowie nie repatriowali się, zostali na ziemi ojców, mając jeszcze nadzieję na zmianę sytuacji. Zdecydowali się wyjechać dopiero w 1958, kiedy już nie było nadziei. No i nie było rodzinnego gospodarstwa zrabowanego przez miejscowy kołchoz. Wyjeżdżali bez Józka, brata Feliksa, który był wtedy w sowieckim wojsku. Rodzina bardzo przeżywała to rozstanie. Feliks z ojcem, mieszkający w Gdańsku, jeździli do Józka w odwiedziny do rodzinnych podwyryszek pod Wilnem. Nie było to łatwe w tamtych czasach. Starali się go wspierać finansowo, bo bieda PRL-u była niczym w porównaniu z biedą obywateli sowieckiej prowincji oddalonej od nadzorowanych przez KGB szlaków turystycznych w wielkich miastach. Feliks jako kierowca ciężarówki pracował ciężko, ale nieźle zarabiał jak na realia PRL. W sierpniu 70 roku, jadąc z ojcem do brata, kupił od marynarza kilkanaście dolarów, by w Sowietach, gdzie były na czarnym rynku horrendalnie drogie, sprzedać je i w ten sposób pomóc Józkowi. I tu się zaczyna łagrowa historia ojca i jego synów.
Nazywam się Feliks Kuklis, urodzony w 1942 roku. Poszedłem do pierwszej klasy w 1949 do rosyjskiej szkoły.
Bo pan urodził się na Wileńszczyźnie.
Urodziłem się na Wileńszczyźnie. To jest miejscowość Podwaryszki, gmina Dziewiniszki.
Czy pamięta pan, dlaczego rodzice nie zdecydowali się na tak zwaną repatriację w 40?
Nie, to z tego powodu, tyle co mnie wiadomo. No, mieli gospodarstwo, mieli tego, no tak myśleli sobie pierwszym rzutem, jak to była repatriacja, no to nie wyjechali. Dopiero druga repatriacja, już tam się zaczęła pogarszyć sytuacje polityczne i tak dalej, represje różne. I wtedy chcieli wyjechać, ale nie było szans. Dopiero otworzyli drugi etap repatriacji, to było w roku 56. Otworzyli drugi etap repatriacji, w 58 roku myśmy złożyli papiery i myśmy wyjechali do Polski. Całą rodziną, z wyjątkiem jednego mego brata, Józefa, który został, był w wojsku w Moskwie, w jakiejś tajnej jednostce i jego nie puścili. Natomiast młodszy, drugi brat, nas było czterech, był na Uralu, to jego puścili z wojska i razem myśmy przyjechali do Polski. Natomiast tego z Moskwy nie puścili, bo był w tajnej jednostce jakiejś tam, tajnej. I powiedzieli jemu po dwóch latach dopiero możesz wyjechać. Jak to młody człowiek wrócił z wojska, w ciągu tych dwóch lat, co miał się starać do Polski, przyjechać do rodziców, do Polski, to znaleźć dziewczynę, się ożenił. Jak się ożenił, to i został.
I rodzice mieli nadzieję, że uda im się to gospodarstwo utrzymać, tak? I dlatego zostali
powoli. Tak, no, później przecież kołchozy powstawały, zabierali wszystko. Trudne warunki były.
A jak duże to gospodarstwo ich było, pamięta pan?
Tyle, co ja pamiętam, to nie było. Duże gospodarstwo jest 7 hektarów. No, plus tam jakieś łąki, parę hektarów.
I czterech synów, tak?
Tak. Chodziłem do szkoły ruskiej, 7 lat, 7 klas kończyłem. Mając te 16 lat, byłem tu w Polsce. Przyjechaliśmy do Polski, trudności były, wiadomo, językowe, pisownie, ale to dosyć sprawnie.
Czyli pisał pan tylko po rosyjsku?
Po rosyjsku.
Po polsku nie potrafił pan pisać?
No tak, tak trochę mniej więcej, bo w domu trochę gadałem po polsku, trochę potrafiłem pisać i rozmawiać, ale trudności w szkole były. Tu zacząłem chodzić do szkoły zawodowej, do Wejherowa, to była szkoła samochodowa na Dworcowej 7. Kończyłem tą szkołę zawodową, ten akurat kierunek mi nie odpowiadał, zatrudniłem się tam do stoczni, później byłem operatorem dźwigowym. Później poszedłem do Wojska Polskiego.
Panie Feliksie, tam była, w waszym rejonie była silna w czasie wojny polska partyzantka, Armia Krajowa. Czy ktoś z waszej rodziny był w Armii Krajowej?
W mojej rodzinie to był mego ojca, dwaj braci.
A na Stryjowie.
I plus tam też tej wioski Podworyszek był taki Butrym Jonik właściwie wciągnął do tej partyzantki. Butrym Zygmunt.
Zresztą, pamięta pan może, jaka to była brygada, która to
była? Nie pamiętam.
Tego pan nie pamięta. A ci stryjkowie pana jak mieli na imię? Ci jakowcy?
Stryjkowie, jeden był Wiktor i Stanisław.
Wiktor i Stanisław Kuklisowie.
Kuklisowie. Będąc tam, ciągle tam, no to docinki takie były, że Polaczki, jakowcy, a to tam Ruscy dogadywali na mnie. No, mój ojciec nie był w partyzance. On miał coś tam z nogą, coś tam nie był pełnosprawny. Ojciec nie. Tylko Stryjkowie ci dwaj.
Ale już to otoczenie litewsko-sowieckie wiedziało, że wy jesteście
tak.
Polacy
tak.
I że macie coś wspólnego z Armią Krajową.
Tak.
Czy myśli pan, że to mogło mieć wpływ potem na inwigilację brata, rodziny?
No nie tyle na brata, co jak nas aresztowali, to tym śledczy z tym prokuratorem głównym mówili, aha, już nareszcie was mamy, Kuklisy, mamy archiwa, nie dało nam się was, twoich rodzinę załatwić po wojnie, to teraz was mamy.
Czyli jednak była ta pamięć o tradycji
tak.
Waszej rodziny i kim jesteś?
I rzeczywiście, oni zaraz mnie wymienili, ja bym milczałem na ten temat podczas śledztwa, nic nie gadałem, ale nawet wymienili imię Wiktor i Stanisław, czyli musieli mieć archiwa jakieś.
Czyli jak pan po latach jechał do Sowietów, to już był pan jako osoba podejrzana prawdopodobnie.
No jak ja to, jak myśmy jeździli jako turyści, to nie. Dopiero jak ten, po tym aresztowaniu mnie i ojca i mego brata, to wtedy to tak. Wtedy mówili, o Polaczki, cwaniaki, jakowcy. My was nie połapali, wtedy to teraz was mamy.
Panie Feliksie, a jakie były losy tego gospodarstwa rodzinnego? Czy pozwolili wam to gospodarstwo tam trzymać do 58, czy was do kołchozu zagnali?
Wszyscy do kołchozów.
W którym to było roku?
Rok 49-50, to już myśmy byli pod władzami tego kołchozu.
Czy pan już jako dziecko tego gospodarstwa nie pamięta? Już pan był dzieckiem kołchozowym.
Tak.
No dobrze, jest 58 rok, kończy pan szkołę zawodową. Co pan potem robił? Po tej szkole?
No pracowałem w stoczni gdańskiej jako operator suwnicowo-dźwigowy. Tam pracowałem 2 lata w stoczni. Po tej pracy byłem w wojsku. Służyłem w wojsku w Elblągu, wojska chemiczne, broń masowego rażenia, kompanie chemiczne. Po odsłużeniu wojska pracowałem dalej.
To w Gdańsku, tak?
Tak, w Gdańsku. No a w międzyczasie odwiedzaliśmy co dwa lata, co rok jeździliśmy do Wilna odwiedzać brata, pomagać się, bo tam sam został.
Brat mieszkał w Wilnie czy w Podwyżkach?
Mieszkał w Wilnie. Miał na imię Józef.
Nie mieliście problemów z paszportem, żeby tam...
W tym czasie to nie było paszportu, były takie wkładki paszportowe. Zaproszenie dawali.
Zaproszenie
tak, było. Tak, on zaproszenie brak. Wysyłał. Na podstawie zaproszeń dawali te wkładki i myśmy jechali tam. Mhm. Odwiedzali go. No pomagaliśmy jemu tam. No i któryś tam rok mieliśmy tam parę dolarów. Jemu tam tak przy sobie. I myśmy dali mu te dolary. No jakoś tam
to był 70 rok już, tak?
70 rok.
70 rok, kolejne odwiedziny, jedziecie do brata, pan, ojciec i kto jeszcze?
Ja i ojciec.
Pan z ojcem jedziecie do brata, macie te dolary kupione na czarnym rynku, chcecie bratu pomóc, chcecie
tak.
pomóc rodzinie.
Tak.
I co się dzieje, kiedy tam jesteście?
My tam jesteśmy u niego, nagle godzina 6 rano, wpada brygada, co teraz już wiem, kto to było, to było KGB, litewskie, no pod egidą ruskich to było, nie? I oni zaczęli robić rewizję.
To jest 70 rok, a dokładnej daty pan nie pamięta?
Tak, mniej więcej to był koniec sierpnia, wrzesień coś było. Bo w tym czasie, to już mnie w tym czasie od razu aresztowali. No i tak bardzo dokładne było rewizje. Myśmy spali jeszcze, bo to 6 rano. Ich tam tych z KGB, tych winna to było 15.
Taka duża grupa?
Tak, grupa. Tak osaczyli. Od razu przeprowadzili z ulicy świadka. Taka jest procedura. Świadka oni wprowadzili, posadzili tam w tego mieszkania u brata jako świadek, jako bezstronny rzekomo.
I o czym on świadczył? Co widział?
No, później on podpisał ten świadek, że był na rewizji. To jest bezinteresownie. Oni mieli takie prawo, że wchodzili na ulicę, od razu pierwszego lepszego łapali, pan z nami, gdzie? Pan z nami. Na ten. I go sadzili i będzie świadkiem. My siedzimy. Ja do pracy, nie szkodzi. Do pracy dziś nie pójdziesz. My to załatwimy, że do pracy nie będziesz musiał iść.
Czy to nie był świadek, który widział, że macie dolary, tylko ktoś jest zupełnie przypadkowy?
Podczas, na cele rewizyjne. No i znaleźli u brata tam kilka dolarów, mnie do aresztu, od razu śledztwo, przesłuchanie, od razu jako świadek podejrzany i zaraz oskarżony. Od razu protokół tego, zaraz podpisane było, bez żadnego tam czekania. I zaraz jak to było w południe, to ja już wieczorem już byłem w celi. 9 miesięcy śledztwo zamknęli, więcej już nic nie było. Po 2 miesiącach był sąd. Sąd się uprawomocnił, po 7 latach nas wieźli do obozu dla obcokrajowców.
Panie Feliksie, czy w okresie tego śledztwa próbował pan nawiązać kontakt z ambasadą PRL, żeby panu pomogli?
Nie.
Jakaś pomoc prawna? Nic. Czy miał pan jakiegoś
adwokata? Oni rzekomo obiecali jakoś prawnika dali i prawnik przyszedł, mówi, mów pan jak było, mów pan tego, to pana zaraz puszczą, bo zaraz pan do domu pojedzie.
Znaczy polski, tak? Polski.
Adwokat ich. Nie, ruski. Adwokat. Natomiast oni zawiadomili milicję w tym czasie gdańską. Z Gdańska przyjechał facet, my się nie przestawiał. Wydziału dywizowego. Wezwali mnie na śledztwo do pokoju i był ten z Polski i ja mówię, no co pan tego, co pan może mi pomóc? On mówi, nic panu pomóc nie mogę. Niech pan mówi, jak było, proszę pana, to pana puszczą. Niech pan mówi prawdę, wszystko jak było.
Jeszcze nie raz pan Feliks się przekona, że jego państwo, Polska Ludowa, nie zamierza go bronić przed horrendalnymi wyrokami sowieckimi. Sowiecki kagiebista i pracownik nominalnie polskiej ambasady mówili dokładnie tym samym głosem. Panie Feliksie, jak długo trwała ta rozprawa przed sądem? Co to był za sąd?
To był Wierchowny Sąd, to znaczy Najwyższy Sąd Litewski. Sąd trwał 2 tygodnie, z przerwami.
Aż tak długo?
Tak.
Byliście cały czas w areszcie, cała trójka?
Cały czas w areszcie byliśmy.
Mieliście jakiegoś obrońcę z urzędu? Kogoś, kto by was bronił?
Znaczy, po zakończeniu śledztwa, dał adwokat z urzędu, przyszedł do mnie do celi, mnie wezwali, mówił, że ja będę pana bronił, ten adwokat. Ja mówię, no dobrze, pan broni, ale i później jakaś rozprawa była, ja patrzę, tego adwokata nie ma. Jest inny. Ja się pytam, a gdzie ten adwokat? Bo on miał się zapoznać moimi aktami. Gdzie ten adwokat? A on nie ma, on musiał wyjechać służbowo i teraz jest inny. Czyli w ciągu jednego dnia oni dali drugiego adwokata i do mnie podchodzi, ja wiem, co my tutaj zrobimy. On mówi, nic nie zrobimy, wszystko mówisz prawdę, prawdę i otwarcie i prawdę i będzie wszystko dobrze. Takich oni mają tam adwokatów. Nie oni obrońcy, a prokuratorzy.
Jakie wyroki dostaliście?
Wyrok. Te artykuły, które nam przedstawili, oni mogli dawać karę śmierci. Natomiast sąd przychylił się do jakichś tam okolicznych się łagodzących, do małej ilości, tych do paru dolarów. Brat, ten z winna, co mieszkał, dostał 8 lat, ojciec dostał 6 lat, ja 4.
Dla Feliksa Kuklisa sowiecki łagier stał się przyspieszonym kursem znajomości natury sowieckiego systemu. O czym mówi dziś prostym językiem, ale z dużą znajomością rzeczy. Cała trójka trafiła w jedno miejsce?
Nie. Nie mogliśmy trafić w jedno miejsce z tego powodu, że on był ruski, miał obywatelstwo. To jego zawieźli do Prowiniszek, to jest 100 km od Wilna. Prowiniszek, on tam odbywał wyrok jako obywatel ruski. Nas wywieźli, to jest tak 500 km za Moskwą.
W jakim to było rejonie?
To była Molotowska Autonomna Republika. Tam był obóz dla obcokrajowców. I tam była granica...
Autonomiczna Mardowska Республика.
Так. Там было не меньше 150-200 людей, все обсокраевцы были.
Какие народовости там были люди?
Народовости были целые, то, что мы не сказали, кули земские были. Немцы, там мужинов было, дуже, булгаров дуже было, армянов было, бардо дуже было учетнеровским. Их лопали, и одразу их пресечка, нелегально пресечка граничная, одразу им клеили 3 лета або рок. Двух злопали и привозим до нас. Един ма рок в року, а другий ма 3. Мы еще питали, для чего? А то для того, нам они тумачили, что если был один бардей выхтовцовный, они мели тумачи, выхтовцовный, и они еще бали, что это какой шпех. Według своего узнания, они дали ему 3 лета, чтобы иметь час працовать над ним. Кто то за агент впущенный до них. А тацы звыкли были чабани, чабан то есть пастух. Они трактовали как звыкли пастух, и они ему дали урок для профилактики.
Czy myśli pan, że oni rzeczywiście świadomie przekroczyli granicę, czy przez pomyłkę przekroczyli granicę, mieszkając w strefie granicznej?
Oni przychodzili, oni kilka tygodni szli górami, oni nielegalnie, oni uciekali z swojego państwa i lecieli do raju.
Tak sobie.
A w tym raju ich łapali, od razu ich sadzili. Na przykład było dwóch Turków, działaczy komunistycznych, oni uciekli do swoich braci komunistów. А ці браті комуністи руси одразу їм вклеїли по 3 лата. Вони допіро очі отворили. Що є? Ми ж до вас вчекли у ратунок, а ви нас до в'язнення посадили.
Як виглядав день в такому обозі, пані Феліксі? Який був порядок дня?
Ну, то був обоз поділений на дві частини. Єдна частина мешкальна, друга була там, де працювали. О годині 6 побудки, 7 в пол до 8 снідання і одразу до праці. До годині 5 в міжчасі godzina chyba 13 wyprowadzali na godzinę do części mieszkalnej na obiad. Obiad zjedli i za chwilę z powrotem do pracy. Do godziny 17.
Czy cały czas byliście pod strażą, tak? To nie było jakieś asylienie takie, tylko cały czas pod strażą, pod rygorem obozowym.
Tak. To było zagrożone dookoła, tak by no radary były dookoła, wojsko pilnowało. Małe miasteczko było zagrożone i podzielone na dwie części.
Czy mieliście możliwości jakichś kontaktów z krajem, z rodziną w Polsce?
Czy mogliście pisać? Dla obcych krajów, tak jak myśmy nie mogli mieć widzenia z tego powodu, że tam była zapretna zona, tam obcych krajów by nie puścili. A ci Ruscy, co byli bez obywatelstwa, bez państwowca, to oni przyjeżdżali do rodzin na widzenia. Widzenie się należało, tylko nie było z kim mieć widzenia.
Czy mógł pan napisać list do Gdańska i wysłać?
Tak. List mogliśmy pisać 2 listy miesięcznie można było wysyłać.
Panie Feliksie, czy siedząc w tym obozie próbował pan znowu jakichś kontaktów z polską ambasadą, żeby panu pomogli, żeby skrócić ten wyrok, żeby była jakaś pomoc prawna, czy próbował pan...
Przede wszystkim, może zacznę od tego. Po odsiedzeniu pół roku żadne warunkowe zwolnienie nam nie wchodziło w grę. Przepisy nie pozwalały, my obcokrajowcy, bo myśmy wyjeżdżali za granicę. Natomiast wolne było ułaskowienie wyroku. Po odbyciu pół wyroku myśmy pisali ułaskowienie do Rady Państwa. No może 4 razy pisałem, cały czas była odmowa. No i koniec. Wyjścia nie było żadnego. Natomiast próbowałem innego wyjścia. Napisałem do ambasady polskiej w Moskwie z prośbą o widzenie z ambasadą. Rzeczywiście, po 4 miesiącach oni mnie wezwali no, drogą normalną, służbową, jak wskazane jest dla skazańca, pod konwojem. Zawieźli mnie do Moskwy, to jest 500 km mniej więcej, do więzienia Butyrowka. Tam w sumie byłem tydzień czasu. Zawsze dzień następny, drugi czy trzeci po przewiezieniu przyszli pracownicy ambasady, przyjechali do tego więzienia, no i wezwali mnie. No oni się pytają, o co chodzi. Mówię, jestem z Gdańska, czy wam coś wiadomo? Nie, nic nie wiadomo. A o co panu chodzi? Mi chodzi o jakąś pomoc. Ja mówię, o zwolnienie przedterminowe, o łaskowienie. Piszę kilka razy, to przecież ja nie mam wykroczeń żadnych w tym obozie. Piszę, żebyście potwierdzili coś. Ja chcę, żeby było łaskowienie wyroku. Czy wy możecie mi coś pomóc? Nie. W tym temacie my nic pomóc panu nie możemy. A z kim mam do czynienia, z kim ja rozmawiam? Oni oświadczyli, że pracownicy ambasady polskiej.
Nie przedstawili się?
No, być może przedstawili się, nie pamiętam tego.
Nie znali pana sprawy, nie wiedzieli, że obywatel polski siedzi w tym obozie. Nie wiedzieli.
Znali. Ja prosiłem o pomoc, o nic w tym temacie panu pomóc nie możemy. Musi pan się starać, dobrze pan się sprawować. Ja mówię, ja się sprawuję dobrze. Pan napisze, to pana zwolnią. I tak jak pisałem, tak mi zwolnili, że odbyłem cały wyrok. 4 lata.
O co jeszcze pan prosił tych pracowników ambasady?
Prosiłem o pomoc jakąś materialną. Mówię, proszę, może jakieś pomoc, jakąś żywnościową paczkę, papierosy przykładowo, nie? Nie. Nic, my nie jesteśmy przygotowani.
A czy inne ambasady tym pana współwięźniom
byli, tak.
Pomagały?
Tak, byli Niemcy, byli tam skąd jeszcze indziej, to Holendrzy tam byli, to oni jeździli do ambasady, co 3 miesiące im dawali i przywozili oni pomoc żywnościową. Polacy nie jesteśmy przygotowani na takie. Ja mówię, przecież ja nie wyjeżdżam jutro. Nie jesteśmy przygotowani na taki sposób widzenia. Ja mówię, no co, to nie mam o czym gadać. No to widocznie nie. No do widzenia. No ta wizyta trwała może 10 minut. No to dziękuję, do widzenia.
Czy żadnej pomocy pan nie otrzymał?
Żadnej pomocy nie.
A jak to było z tą paczką papierosów?
A on mówi, Wanda, zdajcie to miał na imię Wanda. Wanda, daj temu panu paczkę papierosów. Ja mówię, nie, to ja się obejdę bez tej paczki. No i tam, czy tą paczkę papierosów ja wziąłem, czy nie wziąłem, nawet nie pamiętam.
I to była cała pomoc ambasady PRL dla obywatela PRL uwięzionego w Związku Sowieckim. Paczka papierosów.
Felix Kuklis opuści sowiecki łagier pod nadzorem KGB po odsiedzeniu całego wyroku 21 sierpnia 1974 roku.
A co się działo z pana ojcem i z pana bratem? Czy wyszli wcześniej?
Brat miał 8 lat, jeszcze został. On w tym ruskim obozie był. My też korespondencję prowadziliśmy również. A ojciec razem ze mną był, ojciec został. Czyli się nie martw. Jak ja wrócę, ja wiem jak pisać. Nie? Trochę byłem już trochę w tym kierunku trochę podszkolony, jak to się mówi. I ja i ciebie wyciągnę. Rzeczywiście, ja wróciłem, już pracowałem tu, ale szybko napisałem i ojca, jak ja wróciłem po pół roku i ojca dzwonili. Ojciec miał 6 lat.
Czyli wyszedł.
4 lata z czymś ojciec siedział. Rok, kilka miesięcy ojca wcześniej. Ale na zasadzie tego ułaskawienia wyroku.
Miał już 70 lat.
Tak. Ojciec był.
A brat jak długo siedział?
Brat z 8 lat siedział 6,5 roku, 1,5 roku mniej więcej tam. Jego też wcześniej zwolnili, tylko on szedł na warunkowe.
Panie Feliksie, wróćmy jeszcze do tego okresu obozowego. Jakie prace pan wykonywał w obozie? W ogóle co tam ci więźniowie robili?
Prace były różne, to znaczy był tak, wyrób taboretek wojskowych, to jest obróbka drewna, szycie rękawic roboczych, obróbka kryształu, woda w wodzie i toczenie figur szachowych.
Interesuje się pan jeszcze szachami, czy już panu zbrzydły?
Nie.
A produkował pan szachy po powrocie z Sowietów?
Jak wróciłem, to zorganizowałem taką maszynkę, taką jak w obozie było, takie same narzędzie, obecnie je mam. I sobie tak parę kompletów zrobiłem, wiele innych rzeczy, bo ja takim miałem dryk akurat. Tam sam nie wiedziałem, że u mnie mam w sobie zdolność obróbkę drewna szachowego, znaczy tych toczenia. No i takie inne rzeczy toczyłem, wyrabiałem, no i obecnie mam z poglądem na to i wspominam te swoje te niedobre czasy.
Czy Felix Kuklis był ostatnim więźniem sowieckiego łagru, polskim więźniem? Nie potrafimy państwu odpowiedzieć na to pytanie. Był jeśli nie ostatnim, to w każdym razie na pewno jednym z ostatnich polskich więźniów sowieckiego gułagu. Obóz pracy dla obcokrajowców w autonomicznej mardawskoj SSR, 1 000 000 mieszkańców, główne miasto Sarańsk, w europejskiej części Sowietów, istniał jeszcze długo po tym, jak opuścił go Felix Kuklis. Chyba jednak nie to jest najważniejsze w tej historii. Najbardziej absurdalne dla wolnego człowieka naszych czasów jest to, że za posiadanie kilkunastu dolarów można było zamknąć w obozie 3 dorosłych ludzi na okres w sumie 18 lat. Kiedy słyszymy dziś od ważnych postaci rosyjskiego życia politycznego, że upadek Związku Sowieckiego był największym nieszczęściem XX wieku, mimowolnie przebiega przez człowieka dreszcz. Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej IPN Gdańsk i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień.
Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.